Mariusz Nowaczyński, dzień dobry. Już prawie 14 po 9, więc najwyższa pora rozpocząć audycję. Śniadanie w Radiu Gdańsk. Dzisiaj gośćmi programu są poseł Platformy Obywatelskiej Jerzy Budnik.
Dzień dobry Państwu.
Marek Formela z Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry.
Zbigniew Kozak, były poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry Państwu.
Kolejna dramatyczna noc na Ukrainie, zerwany rozejm, znów zamieszki, zginął milicjant, wiele osób rannych, barykady, uliczne walki. Profesor Staniszkis powiedziała wczoraj takie dosadne zdanie, że Polska nie robi nic w sprawach ukraińskich, mimo że jest szefem Partnerstwa Wschodniego, że minister Sikorski powinien być w Kijowie, ale nic nie mówi, premier Tusk tak samo, no premier coś powiedział wczoraj, ale czy my jesteśmy w stanie coś zrobić dla Ukrainy, czy możemy tylko biernie się przyglądać?
Czy nie jest to tak, że się biernie przyglądamy? Z tą pewnością dyplomacja ma to do siebie, że...
Mówię o politykach, bo oczywiście mieliśmy wczoraj piękny gest wsparcia, chociaż 100 osób to nie jest aż tak wiele pod dworem Artusa,
tak, które... Chcę dokończyć, że dyplomacja ma to do siebie, że ważne oświadczenia wyprzedzają setki rozmów kularowych. I wydaje mi się, że takie rozmowy nasi dyplomaci na różnych szczeblach prowadzą. Bez takich tęsknot megalomańskich. To nie jest tak, że mamy taką pozycję, że rzucimy na kolana i Putina, i Janukowycza i zmusimy ich do przyjęcia warunków porozumienia, takich, które są dla nas najbardziej korzystne. Dla nas, dla Europy, dla Polski. Oczywiście...
Panie pośle, a nie jest tak, bo powiedział pan Putina, Janukowycza w tej kolejności, czy rzeczywiście nie jest już dzisiaj tak, że Ukrainą rządzi Putin?
Dlatego takie kolejności powiedziałem, bo nikt chyba z tych, którzy nas teraz słuchają w studiu, pewnie też nie ma wątpliwości, że w sprawy ukraińskie ingeruje Putin. Oczywiście zbyt ważna jest strategicznie Ukraina dla Rosji, żeby Putin nie chciał odzyskać Ukrainy dla swojej strefy wpływów. Pytanie tylko, jaka jest
cena.
Tego nie wiemy. Cena, ale też do końca chyba nie znamy strategii, bo jak ja słyszę tu o różnych scenariuszach, o tym, że Moskwa gra na podział Ukrainy, na wschodnią
i zachodnią.
Wejście, a zachodnia jest nasza, zachodnia to jest...
A czy to w Moskwie mówi się najczęściej o takim właśnie rozwoju
wojskowe. No tego my do końca nie wiemy, natomiast z tą pewnością Rosja się temu biernie nie przygląda i chyba też się Unia Europejska biernie nie przygląda. Aczkolwiek oczywiście chyba więcej instrumentów do kreowania polityki ukraińskiej ma dzisiaj, mówię to z żalem, Moskwa jednak, Putin.
Czyli to, że jesteśmy szefem Partnerstwa Wschodniego nie daje nam
ja myślę, że
żadnych realnych możliwości
wpływu. Myślę, od lat swojej optyki dotyczącej Ukrainy
i w ogóle polityki wschodniej.
I pamiętam, kiedy w 1999 roku w Maison Lafitte robiliśmy bardzo duży wywiad z Jerzym Giedroyciem. To była to taka konkluzja, że jakby rola Polski na Ukrainie zwłaszcza, czy to będzie rola pomostu, czy rola przedmurza, w dużej mierze będzie zależała od stanu relacji polskich z Rosją, z Moskwą. I że ta subtelna i nieco inna wrażliwość, która znajduje się na wschód od Polski, wymaga nieco innych sposobów komunikowania się, nieco innej siatki geopolitycznej, innej wrażliwości niż proste wykonywanie administracyjnych zaleceń płynących z Brukseli, żeby tak to troszkę uprościć.
Do tej konkluzji doszedł Brzeziński zresztą.
I do tej konkluzji doszedł Brzeziński, więc myślę, że...
Ale co to realnie oznacza?
Realnie moim zdaniem oznacza to tak, że powinniśmy sobie powiedzieć może w Polsce najpierw tak, że władza prezydenta Janukowicza jest władzą legitymizowaną w powszechnych wyborach. On te wybory w 2010 roku wygrał zdecydowanie. Miał 35% głosów poparcia w stosunku do 25% poparcia dla pani Tymoszenko. Kilka lat wcześniej jego starcie z Juszczenką zostało zakwestionowane przez obserwatorów Rady Europy i wybory zostały, jak pamiętacie, powtórzone.
Wyniku nacisków zresztą.
Tak, mimo tak. Natomiast dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której Polska nie powinna być aktywnym uczestnikiem tego wewnętrznego konfliktu na Majdanie, tym bardziej, że te sentymenty, które tam się ujawniają, w wielu przypadkach, no nawet symbolicznie zamiana barw z żółto-niebieskich ukraińskich na czerwono-czarne, wywodzące się z pewnej nostalgii za UPA, mogą być dla polskiej wrażliwości no jakimś ogóle... też sygnałem ostrzegawczym.
Znaczy one tam nie dominują, ale są.
Nie dominują,
ale to jest
ale
trochę
są,
nasz kłopot, bo my moralnie wspieramy
opozycji.
Tę zachodnią Ukrainę, a to ona jest głównie właśnie nacjonalistyczna i trzeba o tym też pamiętać,
tak,
prawda?
Tak.
Zbigniew Kozak, był pan obserwatorem w innych trochę czasach na Ukrainie.
No byłem w roku 2004, wtedy, kiedy Juszczenko doszedł do władzy.
No właśnie, postawiliśmy na Juszczenkę, zaangażowaliśmy się w to i potem nam się to czkawką odbiło, bo Juszczenko się skompromitował, nie mówiąc już o tym, że właśnie Stepanowi Banderze to on postawił pomnik.
No taka jest niewdzięczna rola polityki i tak samo, jeżeli dzisiaj mówimy o tym, jak Polska powinna się zachować, to oczywiście powinna być przede wszystkim mediatorem, tak, i nie palić mostów ani z jedną, ani z drugą stroną, bo finał może być różny, tak. Mamy dzisiaj rzeczywiście państwo demokratyczne, ale jeżeli dojdzie do eskalacji, jeżeli dojdzie do wojny domowej, jeżeli Janukowicz zostanie wsparty przez Rosję, no to może być scenariusz białoruski, chociaż wiele osób mówi, że to jest nierealne, że dzisiaj, ale Rosja nie zawsze może dążyć do tego, bo Rosja oczywiście kiedyś była zainteresowana tym, żeby Ukraina jakby była włączona w sferę działań Rosji. Tak samo zresztą Niemcy zawsze wspierali ruchy nacjonalistyczne po to, żeby później zwasalizować po prostu Ukrainę i mieć dostęp do węgla, rudy, ziemi. I to zresztą Roman Dmowski o tym pisał i to trzeba zdać sobie sprawę, że ta geopolityka tak naprawdę po tych 80 latach się, że tak powiem, nie zmieniła i są pewne zagrożenia.
Wydaje mi się, że premier rządu polskiego zachowuje dobrze rozumianą roztropność.
Tak samo pan prezydent.
Tak samo pan prezydent, który dość aktywnie wcześniej starał się utrzymywać kontakty. Zresztą słusznie, dlatego że rolą prezydenta jest budowanie pozycji Polski i pozycji, ale też wciąganie różne kraje w taką sferę komunikacji, która ułatwia w warunkach kryzysowych szukanie wspólnie rozwiązań. Natomiast gdybyśmy mieli być uczestnikiem wydarzeń na Majdanie, na ulicy Hruszewskiego, czy też w tych miejscach zapalnych, a z tych, nie wiem, czy macie takie wrażenie, ale jakby nie wyłania się z tego zamieszania jakaś wielka, wielka idea, nie wyłania się żaden pomysł taki merytoryczny,
wyłania
ideowy
się
na Ukrainę.
Witalii Kliczko, była jedna osoba, z którą wiązaliśmy duże nadzieje, to był Kliczko.
Kliczko zaostrza ten spór. Mówi w tej chwili już wyraźnie, że musi odejść Janukowicz, żeby...
Zajmowała się jakaś przemyślana wizja, natomiast okazuje się, że on traci autorytet, że
do głosu... Tak. Bardziej niż na ringu nawet chwilami.
Tak.
No na ringu ma autorytet.
Że sytuacja na Majdanie przestała być sterowalna i do głosu doszły siły radykalne, które nie mają chyba jednego wyrazistego lidera. Jak nie mają jednego lidera wyrazistego, to niewiele wiemy o strategii, którą one przyjęły.
Rządzi chaos
Sam chaos, samo dążenie do rewolucji. No dobrze, rewolucja musi wypisać na swoich sztandarach jakieś hasła. My tych haseł nie znamy, oprócz tej jednej ogólnej, że...
No jest hasło, no bez przesady, niepodległość. No hasło znamy, chcą
no tak, ale nie...
do Unii Europejskiej i to jest...
Ale Unia Europejska stowarzyszenia,
natomiast to jest proces... rozłożony
takiego wielkiego państwa jak Ukraina i spełni wszystkie jego oczekiwania, więc to nie jest takie...
Znaczy my nie wiemy do końca, jakie są u tych radykalnych akcenty, czy to jest Unia, czy to jest bardziej niezależność od Rosji, prawda? Co jest dla nich ważniejsze?
Moim zdaniem budowana jest nowa tożsamość Ukrainy, która z jednej strony ma pokazać Europie membranę proeuropejską, a z drugiej strony ta membrana tkwi bardzo mocno, głęboko w archetypach nacjonalistycznych i które Partia Swoboda dość intensywnie forsuje w tej chwili na Majdanie i gdyby szukać kogoś, kto na tych wielkich protestach odniósł największy sukces, to być może właśnie jest to Oleh Tjacybok, a nie Kliczko, a nie Jaceniu, którzy pojawili się na początku, ale pojawili się tylko z takim przesłaniem, że my chcemy do Europy. Tak?
Właśnie to jest problem. Pan słusznie zauważył, że Ukraina dzisiaj oczywiście walczy o tą swoją tożsamość, tylko w interesie Polski jest, żeby ona ona tożsamość ma budować, nie na tych hasłach nacjonalistycznych, które w tle mają powiedzmy sobie wprost, rewizję granicy.
No, profesor Łagowski na łamach przeglądu pisze o tym wyraźnie.
Że jednak tutaj stanem zapalnym jednak była kwestia stowarzyszenia z Unią Europejską. I tutaj tym takim zaczynem są młodzi ludzie, tak? Młodzi ludzie, którzy po prostu są zniecierpliwieni sytuacją, jaka jest dla nich ekonomiczną.
Młodzi ludzie, którzy często przyjeżdżają do Polski, tak, też oni jednak są widzą różnicę.
No niestety. Tak, ale nasi młodzi ludzie wyjechali do Niemiec i do tego.
Do Londynu.
Do Londynu. Tak samo ten cały potencjał tam jest.
To jest wątek ekonomiczny, o którym...
Ale on jest bardzo silny.
Tak,
ale ja myślałem, że oni sobie na lidera właśnie wybiorą Kliczkę, który się otarł.
Wiele na to wskazywało.
O Zachód.
Ale oni chcą...
I mnie martwi to, że został zmarginalizowany Kliczko.
Ale nie wydaje wam się, że właśnie dlatego, że Kliczko jest mocno proeuropejski, ale mało nacjonalistyczny. No, nie wyraża tej Ukrainy właśnie czczącej banderę i pamięć o ukraińskiej powstańczej armii, prawda? To nie jest Kliczko, to nie jest ten adres.
To jest to, co ja przed chwilą o tej nowej tożsamości, która się wykluwała, próbowałem powiedzieć. Pamiętajmy, że jeszcze parę lat temu we Lwowie odkręcano tablicę na cmentarzu, kiedy Kwaśniewski z Kuczmą mieli składać kwiaty na grobie. Więc to jest niezwykle ażurowa, uważam, i bardzo zmienna aura społeczna. W tle niewątpliwie są bardzo silne napięcia ekonomiczne, bardzo silne.
Gospodarka,
która jest na Ukrainie zawłaszczona przez kilka klanów donieckich, familia, klan gazowy. Ten współczynnik Giniego obrazuje olbrzymie dysproporcje majątkowe.
Klan Janukowycze.
Klan Janukowycze, tak mówię, familia. To jest właśnie jego klan, ponieważ jego syn dentysta przyjmuje kolejne wielkie obszary gospodarcze. Więc to, myślę, wszystko razem skumulowało się i myślę, że wyjazdy polskich polityków na Majdan i uczestnictwo w tym wiecu są niewskazane. Powiem tak, no jak my byśmy się czuli, gdyby do nas przyjeżdżali politycy niemieccy i eskalowali podobne wewnętrzne napięcia.
Bez przesady.
Bo jak raz przyjechali, to się zrobiła po 11 listopada też olbrzymia...
No to nie politycy przyjechali.
Przyjechali ludzie, którzy mają określone anarchistyczne sympatie.
Bojówkarze, anarchistyczni bojówkarze przyjechali.
A co się dzieje na Majdanie?
Nie może być tylko tak, że będziemy popierali Janukowicza, tak? I jedną stronę. No dobrze, moim zdaniem dobrze, że jeżdżą politycy.
Znaczy ja nie sądzę, Zbyszku,
Polska jakby nie ma jednego,
żeby rolą władz było popieranie, obalanie legalnie urzędującego prezydenta. Dlatego, że inaczej kwestionujemy cały porządek prawny, tylko dlatego, że nie podoba nam się Rosja, która stoi za tym krajem.
Powiem tylko tak jeszcze.
Są pewne przemiany i tak jak była u nas rewolucja Solidarności, tak samo tam to jest pewien zaczyn i dobrze, że politycy nasi
inne
tam są.
Dekoracje
tylko
były
jest
wtedy.
Kwestia pojedynczych polityków, którzy choćby opozycyjnych, którzy
no mamy ten kłopot, o którym mówiliśmy na początku, że Janukowycz rzeczywiście jest wybranym demokratycznie urzędującym prezydentem. Dzisiaj w Warszawie premier Tuski i prezydent Komorowski spotkają się z Hermanem Van Rompuyem i mają rozmawiać też między innymi o wspólnym stanowisku Unii w sprawie Kijowa i tego, co się na Ukrainie dzieje. Zobaczymy, co uradzą.
I to jest odpowiedź na pytanie o naszą rolę. Właśnie nasza rola jest
rola
taka, żebyśmy...
Mediatora. Mediatora. To naprawdę...
Przewodnikiem Unii po Ukrainie
i
też.
Przywołam Giedroycia. Rola pomostu. Tak?
Że Polacy rozmawiają.
Panowie, po przerwie będziemy rozmawiać między innymi o innej zupełnie naszej roli, czyli jak wspieraliśmy CIA w jej walce z talibami, między innymi. Przypomnę, Jerzy Budnik, Marek Formela, Zbigniew Kozak. Słyszymy się już za chwilę, już za kilka minut. Do usłyszenia. Mariusz Nowaczyński. Mariusz Nowaczyński, witam ponownie, witam po krótkiej przerwie. Przypomnę, w śniadaniu Radio Gdańsk, w Radiu Gdańsk dzisiaj Jerzy Budnik, Platforma Obywatelska, Marek Formela, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Zbigniew Kozak, Prawo i Sprawiedliwość. Za wynajem willi w Starych Kiejkutach CIA zapłaciła Polsce 15 milionów dolarów gotówką, tak napisał Washington Post. Dziennikarz zresztą bardzo doświadczony i wprawny, jeśli idzie o te wszystkie nielegalne akcje CIA. Zwykle to, co pisał, było prawdą i to poświadcza wiele osób. No, w Polsce temat wraca jak bumerang rzeczywiście.
No bo w Kiejkutach.
Albo tak. Zaczęło się, pamiętacie, od Andrzeja Lepera tak naprawdę, dawno temu. I powiem tak, że im częściej wraca, tym te odpowiedzi osób odpowiedzialnych wówczas za państwo, czyli premiera Leszka Millera, prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Marka Siwca, coraz bardziej skłaniają do takiej tezy, że te więzienia były, natomiast właściwie Leszek Miller prawie dosłownie to powiedział w bardziej zawoalowany sposób, oczywiście dyplomatyczny, że były, ale nie wolno nam się przyznać, że były, bo taka jest rola po prostu rządzących. Nie wolno nam się przyznać ze względu na bezpieczeństwo i na to, żeby nie narażać się talibom.
No, tak wygląda na to, że powinienem rozpocząć. No tak. Zacząłbym od takiej, no, premierem
jest jeszcze to przerzucanie kartofla między Markiem Siwcem a Leszkiem Millerem.
A prezydentem.
No, raport Rady Europy wskazuje Kwaśniewskiego i Siwca, wymienia ich po wielokroć, nie wymienia...
Leszek Miller się tym zasłania, że jego nazwiska tam nie ma.
No to nawet nie jest zasłona, to jest po prostu stwierdzenie faktu z dochodzenia szwajcarskiego senatora. Wynikały takie ustalenia i te ustalenia w raporcie Rady Europy zostały przyjęte. Ja zwróciłbym uwagę na pewną okoliczność, która być może ucieka uwadze polskiej opinii publicznej i dotyczy wewnętrznych spraw amerykańskich. Otóż Washington Post, który wiele lat temu, w latach 70. opublikował serię artykułów, które doprowadziły do upadku prezydenta Richarda Nixona, jego impeachmentu i ustąpienia z zajmowanej funkcji. Po latach okazało się, że dziennikarze Carl Bernstein i Bob Woodward byli non-stop informowani przez tak głębokie gardło, Deep Throat. Był to były wiceszef FBI, który w 2005 roku, Mark Felt, ujawnił okoliczności, w których kierując się jakąś indywidualną optyką tego wydarzenia i swoim sprzeciwem wobec działalności administracji Nixona, inspirował, a de facto prowadził jak przewodnik dziennikarzy przez...
Ale to jest podobny scenariusz według
nie,
pana?
Nie, ja po prostu mówię, że...
Komu na tym zależy?
Że gdzieś w tle wielu znakomitych tekstów, które per saldo z czasem służą demokracji, służą jakby pewnemu ładowi
że komuś w Stanach zależy na tym, tak, żeby sprawa wyszła na jaw.
Bywają inspirowane w zupełnie innym miejscu, a nasza wiedza na ten temat jest wiedzą ograniczoną. Więc ten dorobek laureata Pulitzera, redaktora Goldmana, być może oparty jest o dość...
O głębokie...
O zupełnie inną inspirację źródło, tak? I te ustalenia, do których on dotarł i o których...
Ale co to ma za znaczenie?
Nie wiem.
No właśnie, tak naprawdę nas interesuje jedno. Czy my złamaliśmy
to
własną...
To jest ważne, co pan redaktor mówi, bo...
Czy nasza konstytucja...
Bo rzeczywiście, no, pan redaktor Formela najlepiej wie, bo to jest jego rzemiosło, że dziennikarze tyle wiedzą od swojego informatora, ile on chce powiedzieć,
dokładnie,
prawda? I nic więcej.
Tak, ale istotne jest to, żebyśmy zamydlali sprawy, bo my przechodzimy teraz na jakąś politykę amerykańską, a sprawa dotyczy Polski i więzień.
No, dlaczego
tak?
To teraz wyciekło? I też jest.
Dobrze. Wyciekało już wcześniej.
No to pokazuje,
kolejne...
czy my jesteśmy państwem demokratycznym, czy nie. Czy rzeczywiście
może
są...
nie demokratycznym, praworządnym, bo tak naprawdę jeżeli
to
tak było, to złamaliśmy własną konstytucję, władzę.
Jakby sedno sprawy. No były te więzienia, czy nie były? Jeżeli były, to kto jest za to odpowiedzialny?
A załamanie konstytucji to Trybunał Stanu.
I gdzie były nasze służby, tak? Gdzie byli nasi dziennikarze? Tak?
No, dlaczego służby oni, były w Kiejku, dlaczego, w Kiejku, to jest szkoła wywiadu.
Dlaczego żadne media na przykład nie opisały tego? Tak? To pokazuje też stan naszych mediów i dziennikarzy, którzy nie zainteresowali się tematem.
Jeżeli to nawet była akcja służb specjalnych.
A nasze media jedyne co zrobiły, to ośmieszyły Andrzeja Lepera, tak?
No tak, Zbyszku, a czego ty oczekujesz? Oczekujesz, że przed prowadzeniem akcji służb specjalnych one zwołają konferencję i powiedzą, co się będzie działo dziś, jutro i pojutrze, prawda? I czemu
ja,
to służy?
Jeżeli coś wycieka,
niewiele wiemy
jest,
w tej sprawie. Nie mam zastrzeżeń do tego, co na ten temat mówią osoby, które wtedy...
Niektóre już nie mówią, nie
może,
żyją.
Być niestety. Może ocierały się o te informacje Leszek Miller, Siwiec czy prezydent Kwaśniewski.
No Leszek Miller w sumie cały czas mówi, że to jak scenariusz hollywoodzkiego filmu,
polską racją stanu.
Że on nic nie wiedział.
Słuchajcie, trzeba wziąć pod uwagę to, oprócz tego, o czym mówisz, to jest bardzo ważne oczywiście, konstytucyjność, państwo prawa, demokracja, tak. Trzeba wiedzieć, w jakim to było w kontekście, prawda, kiedy to się działo, czemu to miało służyć. Polska się wypowiedziała po dobrej stronie, po stronie tych, którzy walczą z terroryzmem. Terroryzmu lekceważyć nie można.
Nawet za cenę łamania własnej konstytucji. Bo ja widziałem taki sondaż w Newsweeku, gdzie większość ludzi mówi, że tak, że można torturować terrorystów.
Naród amerykański, który ma zakodowane wszystkie prawa, wolności osobiste, jak żaden pewnie inny, zgadza się na daleko idącą ingerencję państwa. Nam się to w głowie nie mieści nawet, co się tam dzieje na lotniskach. Tylko po to, żeby mieć poczucie większego bezpieczeństwa. Oczywiście to jest jeszcze szok, trauma po ataku z 11 września. Ale
wie pan, że to hipokryzja jest tak czy inaczej. No, jeżeli po prostu mówi się jedno, a robi się drugie, to...
Dopóki nie będę przekonany w 100%, że tam były więzienia, czy nie wiem, czy tam były więzienia, czy tylko był...
No były, no przecież wiadomo. No, przecież
punkt przerzutowy.
Doświadczony agent CIA Mike Sealy był szefem operacji w Kiekutach. Towarzyszył mu niewielki, liczący około 6 osób, zespół agentów, analityków.
To już jakby tak do tego nie zmierzy...
Wiadomo, tego nie kogo tam więziono i torturowano.
Zdaniem,
wszystko właściwie wiadomo.
Zdaniem, ja się zgadzam, że państwo powinno być silne, ale ja też oczekuję, żeby państwo było państwem prawa. I być może trzeba taką dyskusję rozpocząć i pewne rzeczy zalegalizować, że są służby, że nie wszyscy politycy będą o tym wiedzieć, że społeczeństwo o tym nie będzie wiedziało dla bezpieczeństwa
państwa.
Ale
musiałby pan zmienić Konstytucję Rzeczpospolitej wtedy.
No ale od tego jesteśmy jako politycy, tak? No,
bo nie interesuje was, kto te 15 milionów dolarów wziął?
No zgodnie z ówczesnym przepisem ustawy o wywiadzie, wywiad mógł takie pieniądze przyjąć i zaksięgować.
Są zarzuty podobno dla innej osoby. Leszek Miller tłumaczył, że to nie jest Zbigniew Siemiątkowski, na pewno, który był szefem agencji wywiadu.
Nie mam pojęcia. Chcę powiedzieć jedno. Byliśmy członkiem NATO, koalicji państw, która przystąpiła do światowej operacji wojny z terroryzmem. W polityce czasem jest tak, że nie ma czarno-białych wyborów. Są wybory mniejszego zła, większego zła, napięć, które trzeba w krótkim okresie rozwiązać. No, wyszło na to, że wtedy rządził premier Miller. Gdyby rządził premier Kaczyński, to nie spodziewam się, żeby zachował się...
Żeby było inaczej.
Zachował się inaczej.
Ale ja mam jeden zarzut, że premier wychodzi i mówi, że nic nie wie na
dzisiaj
ten temat.
Dzisiaj jest.
Bo nie może się przyznać, no sam powiedział, że nawet gdyby.
To niech powie, że nie może się wypowiadać klauzulą w tych sprawach.
To znaczy, ja myślę, że dalsze negliżowanie się nie służy Polsce w tej sprawie i zachowanie tej operacji, która miała inny kontekst, inne uwarunkowania i rzeczywiście może rodzić wątpliwości natury humanitarnej, natury etycznej, wynikało z uwarunkowań globalnych, do których wszystkie siły polityczne w Polsce były przekonane i wszystkie siły polityczne w Polsce wtedy uważały, że należy po wydarzeniach...
Tak jak wszystkie siły polityczne w Polsce wierzyły w to, że Saddam Hussein ma broń chemiczną, a okazało się, że nie ma.
Ale my musimy dostosowywać się do prawa, które istnieje w naszym kraju. W Stanach Zjednoczonych jest kara śmierci, w Polsce wypuszczamy mordercę, który miał wyrok kary śmierci. No, i mamy swoje kłopoty. No zejdźmy na ziemię. Raz przestrzegamy
ale
tego
miał
prawa.
Wyrok kary śmierci za złej komuny, a zamieniony potem na 25 lat więzienia przez dobrą demokrację. No to wie pan. Tak trzeba to widzieć. No tak. No.
W tej kwestii akurat komuna dobrze robiła i morderców...
Trzeba było poczekać do wprowadzenia kary dożywocia. Wtedy robić dla tej grupy. taki 30-osobowy.
Panie pośle, zostawmy Trynkiewicza i zostawmy chyba już te więzienia CIA.
Dla mnie najistotniejsze jest to, że premier, były premier wychodzi i mówi, że nic na ten temat nie wie.
Ja też sobie myślę.
Wie tyle, ile może i ile powinien
wiedzieć. To powinien powiedzieć, że wie i nie powie.
Uważam, że uważam.
Panie pośle, proszę przesłać SMS-a do premiera Millera.
Jak spotkam w Sejmie, to...
No właśnie.
Służę numerem telefonu. Nie ma powodów, żeby umierać za pana premiera Millera. Uważam, że akurat tu postąpił bardzo racjonalnie.
Nie miał wyboru. Nie miał wyboru, natomiast faktem jest, ja tutaj się z posłem Kozakiem w jednym zgodzę, już kończąc ten temat, że to jednak podważa wiarygodność polskich polityków.
I praworządności.
Już o praworządności nie wspominając. Teraz tak, polscy politycy... już zaczynają przebierać nogami w kierunku Brukseli, bo jak czytam o tym, co się dzieje w Platformie, na przykład...
Panie redaktorze, my tu spokojnie siedzimy.
Nie wszyscy.
Nikt się nie wybiera stąd.
To fakt. Nie? Na pewno? Nie chcielibyście, czy was nie chcą? Bo słuchajcie, w Platformie no naprawdę się kotłuje. Jacek Rostowski chce, no wiadomo, Danuta Hibner, ale Jacek Rostowski już będzie musiał ze Szczecina. Michał Boni ma z Poznania, ale wolałby z Warszawy, bo jednak przez całe życie żył w Warszawie. No Grzegorz Schetyna mógłby na Dolnym Śląsku, ale na trzecim miejscu, czyli raczej nie biorącym mandatu i tak dalej, i tak dalej.
Spać nie można.
Jacek Protasiewicz za zczyszczenie Schetyny dostał chyba tutaj jakby carte blanche od premiera Tuska, tak żeby te listy poukładać, a jak jest w waszych partiach? Coś wiadomo, czy nie wiadomo? Zbigniew Kozak?
Ja niestety nie jestem w stanie tutaj udzielić żadnych...
Podobno Andrzej Jaworski na przykład wybiera się do Europarlamentu.
Tym się zajmuje prezes, komitet polityczny, także to za wysoka jakby...
W Prawie i Sprawiedliwość panuje i Prawo i Sprawiedliwość i Porządek, więc były poseł nie ma odwagi, a może nie ma chęci, a może jest tak delikatny.
A Sojusz Lewicy na Pomorzu chyba dzisiaj będzie, tak? Na ten temat rozmawiał.
Na Pomorzu dzisiaj zarząd wojewódzki będzie dyskutował na temat czołówki listy. Myślę, że pierwsze ustalenia wiążące zapadną. Mogę powiedzieć o sobie...
Marek Formera jest bliżej Leszka Millera niż Zbigniew Kozak Jarosława Kaczyńskiego, więc nam coś pewnie zdradzi.
No, myślę, że bez przesady tak chyba właśnie jest. Natomiast uważam, że i będę za tym do tego poglądu przekonywał kolegów, że dobrym kandydatem może być profesor Pastusiak. Jego wynik sprzed kilku lat był bardzo dobry. Jest to polityk lewicy, który mu nie brakuje ani kompetencji, ani społecznej akceptacji. Jest to być może taktyka trochę defensywna, bo ona oznacza, że nie jesteśmy po kilku latach w stanie zaprezentować innych rozwiązań personalnych, ale też nie może być tak, że kryteria wyłącznie biologiczne decydują o tym, kto w imieniu partii będzie rozmawiał ze społeczeństwem na temat projektu lewicowego Partii Europejskich Socjalistów w Brukseli. Więc jeżeli ten pogląd zwycięży, to myślę, że profesor Longin Pastusiak będzie bardzo, bardzo dobrym...
A co to są kryteria biologiczne?
Bardzo dobrym...
Wiek chyba.
Kryteria biologiczne
jest
w partii.
Jest sędziwym człowiekiem już pan, są elementem profesor Pastusiak.
Wzrost, waga,
walki pod stołem, o której wszyscy dobrze wiemy, ale o której niechętnie mówimy przy włączonym mikrofonie.
No właśnie. A kto jeszcze?
Kto drugi? Może nieskromnie powiem, że na łamach Gazety Gdańskiej ujawniliśmy te nazwiska. Dyskutuje się o pani Dorocie Gardias, o panu profesorze Samsonowiczu, być może Barbara Jaruga, córka Izy Jarugi-Nowackiej. No to, a też koledzy na pewno dzisiaj zgłoszą też własne propozycje, więc... No
w Platformie to chyba jasne. Janusz Lewandowski,
w Platformie
tak?
Nie ma takich emocji, chyba mamy trzech dobrych kandydatów.
No właśnie.
Ja nie jestem członkiem zarządu regionu, ale nie sądzę, żeby zarząd regionu nie dał szansy walki o reelekcję Janowi Kozłowskiemu i Jarkowi Wałęsie, a w Senacie jest jeszcze Janusz Lewandowski.
Który pewnie już komisarzem nie będzie.
Mówi się, że ma szansę zostać komisarzem z tym, że innego resortu, że tak powiem. Także tu takich emocji nie będzie. Oczywiście w innych regionach z całą pewnością, no bo to dla wielu jest szansa jakoś spuentowania swojej dotychczasowej kariery politycznej.
Takiego finansowego spuentowania zwłaszcza.
Też.
A jest duże ciśnienie w Sejmie na te miejsca biorące do Europarlamentu, panie pośle?
Bo ja rozumiem, pan ciśnienia nie ma, ale gdzieś tam podskórnie pewnie to się dzieje.
Oczywiście jest taka... Komisarzu, czy to jest
prawda? Te nazwiska, o których pan powiedział oczywiście, bo od razu się mówiło o tym, że byli ministrowie, ci, którzy odeszli.
Nie za darmo odeszli.
Są zainteresowani, tak, startem z miejsc tak zwanych biorących.
Janusz Lewandowski jest atutem Platformy, który może być wykorzystany i tu, i tam, i wszędzie. Jan Kozłowski przegrał poprzednie wybory, ale dzięki awansowi Janusza Lewandowskiego został europosłem. Jarek Wałęsa ma nazwisko, którego nie ma nikt z kandydujących, więc to jest wartość sama.
Tutaj na Pomorzu w Platformie nie ma konfliktów dużych, ale na przykład już obok w zachodniopomorskim Sławomir Nitras, który otwierał w 2009 roku listę Platformy, ponieważ zaatakował tam swojego konkurenta w wyborach regionalnych, zarzucał pompowanie kół, raczej jedynką nie będzie. Na jego jedynkę ma wejść właśnie były minister finansów, wicepremier Jacek Rostowski. Także tam się trochę kotłuje i będzie pewnie kotłować.
Ja muszę powiedzieć, że podobnie jak w przypadku wyborów samorządowych, jestem zdania, że dla dobra partii, dla jej wewnętrznego zdrowia powinna być przez kierownictwo partii jednak stosowana rotacja w dobieraniu kandydatów do Europarlamentu i przedłużanie czy zasiedzanie europarlamentarzystów w Brukseli jest dla partii niezdrowe. No,
ale z drugiej strony doświadczenia nabierają, potrafią się po tych brukselskich korytarzach poruszać.
Panie redaktorze, doświadczenie wtedy jest reprodukowane w obrębie bardzo niedużej grupy liderów. Nie staje się udziałem...
I tworzy się taka oligarchia partyjna.
Oligarchia i to jest niezależne od tego, czy mówimy o lewicy, prawicy czy o centrum. To jest pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, ponieważ finansowe możliwości europosłów pozwalają na budowę. Ale to Zbyszku, czy mógłbyś poczekać, jak ja skończę, to wtedy się nie zgodzisz. A zjawisko budowania przez europosłów własnego zaplecza w obrębie partii, wykorzystując całkowicie legalny mechanizm finansowania biur europosłów, oddziaływuje na życie wewnątrzpartyjne.
Ja wiem, o kim nawet konkretnie Marek Formera, kogo ma na myśli.
Może tak. Natomiast wydaje się, że przez to, że zmieniane są te kandydatury, że w wielu miejscach pojawiają się nowe impulsy i partia, i różne regiony, i różne fragmenty życia społecznego są lepiej rewitalizowane niż wtedy, kiedy godzimy się z powodu wyrachowania partyjnego, które jest elementem ważnym naszej działalności na szczeblu zarządczym w partii. Z powodu tego wyrachowania stawiamy albo na zasiedziałych europarlamentarzystów, albo na celebrytów, których dobieramy w zależności od potrzeb wyborczych, od klimatu, który nam towarzyszy. Jak jest lepszy, to ten celebryta ma większe znaczenie, a jak jest gorszy, to ten celebryta może pozwoli nam uniknąć jakiejś kompromitacji.
A klimat, jaki mamy, sorry, ale wiemy, tak? Zaraz też Zbigniew Kozak.
Lepszy dla nas niż kiedykolwiek.
Zbigniew Kozak.
Ja generalnie uważam, że Europarlament to jest takie demonizowanie. To jest po prostu ciepła synekura i osoby, które odchodzą do Europarlamentu, to tak naprawdę idą na ciepłą posadkę i ich rola w polityce tutaj można powiedzieć...
No chyba, że więcej czasu spędzają w Polsce niż w Brukseli, co się zdarza.
Na
przykładzie europosłów Jacka Kurskiego.
Nazwiskami. Te osoby nie istnieją w polityce. Ziobry. Ich nie ma. Oni nie orientują się, co się dzieje tutaj na naszym rynku i powoli ich rola w partii po prostu zanika. Dla mnie to są typowe ciepłe synekury, a jeśli chodzi o rotację, to pełna zgoda, ale po dwóch kadencjach. Po dwóch kadencjach jednak nie może być tak, że później będą zupełnie nowi ludzie, bo oni się, jedną kadencję zawsze się uczymy, tak?
Czyli w następnej kadencji na przykład asystent europosła powinien kandydować.
Ja tylko na zdanie, bo już nie chcę polemizować z tym, co powiedział kolega Kozak, nie do końca się z tym zgadzam. Chcę powiedzieć, że te wybory do Europarlamentu będą ważne także w kontekście krajowym. To nie będzie oczywiście ten taki najbardziej optymalny, idealny sondaż, ale już lepszy.
Ale będzie ważny.
Jakikolwiek inny, partyjny, prawda?
Więc no, to będzie ważne, dlatego uważam, że będzie ogromna mobilizacja każdej z partii. Każda partia będzie chciała potwierdzić, że jest tendencja.
Chociaż pamiętajmy,
wzrostowa, że się coś się.
Panie pośle, że to jednak specyficzne zmieniło. Wybory, bo wtedy, kiedy tak, na przykład ja Unia Wolności miała już bardzo słabe notowania tu w kraju, to
no, oczywiście tu
otrzymała bardzo dobry wynik, bo tam były bardzo znane nazwiska.
W 13 okręgach, żeby.
Dokładnie. Żeby w wyborach do Europarlamentu.
Dobry wynik. 10 na liście.
Na koniec, bo żartowałem na temat tego klimatu, chcę wrócić do początku tygodnia i tych słów, za które nie chciała przeprosić wicepremier Bieńkowska po tym, jak się tam na kolei zmroziły przewody, druty i elektrowozy nie mogły jechać w Wielkopolsce.
No w całym kraju sporo tych.
Nie, ale głównie tam w tej Wielkopolsce, trochę w Warszawie. No, w końcu przypłacił to posadą prezes PKP Intercity. Ale jak myślicie, czy rzeczywiście taka, nie wiem, naturszczykowatość pani wicepremier wyszła w tym momencie?
Ja myślę,
bo wytrawny polityk nie zachowałby się tak, nie powiedział, nie lapsnąłby tak.
Wytrawny polityk z naszych szeregów kiedyś też powiedział, że ważno o ubezpieczeniach powodzian, więc
tak, i przypłacił.
Nawet wytrawność nie chroni
i polityka przegrał wybory sojuszowi tą jedną wypowiedzią.
Mówimy tu raczej o lapsusie niż bywają.
Ale Włodzimierz Cimoszewicz to zawsze tak pod prąd i to po swojemu, prawda?
Ale ja chciałbym wrócić do kwestii kolei. Tak, i ja bym zwrócił tu uwagę przede wszystkim na strategicznie, bo pani premier przez wiele lat sprawowała taką funkcję, czyli pozyskiwała i rozdawała pieniądze, tak to można powiedzieć. Teraz doszedł jej resort infrastruktury. Ja pracowałem przez dwa ponad lata w Komisji Infrastruktury i wiem, ile tam jest po prostu pracy, ile wiedzy. I moim zdaniem tutaj pani premier po prostu jakby nie doceniła jakby wagi tych problemów, które są, bo to nie jest tylko kwestia tego, czy ona się przyznała do błędu. Nie, ona tak w rzeczywistości się przyznała, ponieważ odwołała prezesa Intercity, a na dodatek były inne rozwiązania, tak? Bo pytania są takie, że jeżeli rzeczywiście przychodzi zima, jeżeli jest oblodzenie, to czemu w ogóle te pociągi wyjechały, tak? Czemu od razu na przykład nie pojechały lokomotywy spalinowe? Tego można było uniknąć.
Pewnie brak komunikacji, bo z Gdyni, gdy wyjeżdżały, nie było oblodzenia, tu pogoda była zupełnie inna, zupełnie
pogody,
inna była w Wielkopolsce. Więc
nie, mamy prognozy pogody.
To jest ten sam problem, dlaczego?
Z dnia na dzień nastąpiło oblodzenie. Poza tym są specjalne pociągi, czy tam urządzenia, które przejeżdżają i czyszczą te przewody, które się wysyła wcześniej, tak? Poza tym tam były tragedie. Te pociągi stały w polu, zimno, tak? I te akcje były bardzo źle przygotowane.
Poseł Budnik, czuł pan dyskomfort jak premier?
Żeby rozmawiać o sytuacji na kolei. Co tu dużo mówić? Wypowiedź była niefortunna. W tym momencie
premier zareagował.
Premier zareagował właściwie. Należało się rzeczywiście trochę empatii dla tych ludzi, którzy złożyli pewnie na cały świat, na rząd, na wszystkich wokół, na kolejarzy.
Przynajmniej ciepłe słowa,
ale
prawda?
Ale następnego dnia już nie było problemu z pociągami.
Panowie, musimy kończyć. Dzisiaj w gazecie Trójmiasto coś dla posła Kozaka, że znów głośno o gazie łupkowym na Pomorzu, podobno obiecujący odwierty w Lewinie, ale to już temat na inną okazję i na inne spotkanie.
A czy to jest związane z lobby gazowym?
Nie, z lobby energetycznym.
Energetyczny, gazowe, jądrowe, każde.
Ale to powie wam już po audycji sam. Co w tej mierze robi. Jest wielkim orędownikiem budowy elektrowni atomowej w naszym regionie, która nie powstanie.
Wielu
jak trzeźwo sam zauważył. Jerzy Budnik, Platforma Obywatelska, Marek Formela Sojusz Lewicy Demokratycznej, Zbigniew Koza.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Prawo
ja
i Sprawiedliwość.
Mimo mrozu życzę spokojnego weekendu.
Do usłyszenia, Mariusz Nowaczyński. Dziękuję.